A teraz o nowym dokumencie, który jest ważny dla kandydatów na księży. O szczegółach rozmawiam z rektorem Szczecińskiego Seminarium Duchownego. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kongregacja do Spraw Duchowieństwa ogłosiła nowy dokument regulujący sprawy związane z formacją przyszłych kapłanów, dar powołania do kapłaństwa. Księże rektorze, co wprowadza tak naprawdę ten nowy dokument?
Ten nowy dokument nie wprowadza jakiejś nowości, ale ponieważ poprzedni był opracowany już dosyć dawno, bo w 1970 roku i potem pewne poprawki do niego wniesiono w 1985, potrzebny był nowy dokument, który jakby kompleksowo reguluje sprawy formacji do seminarium i cieszymy się bardzo, że ten dokument już się ukazał.
Czy można powiedzieć, że on opiera się na takich trzech filarach: ludzkość, duchowość i rozeznanie?
Ta ludzkość tu została trochę źle przetłumaczona. Ja spotkałem się już z tym tekstem właśnie dotyczącym tej wypowiedzi kardynała prefekta Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, ale ktoś to źle przetłumaczył na polski, bo tu nie tyle chodzi o ludzkość, co o człowieczeństwo. Natomiast w tym dokumencie jest nawiązanie do tego, co mówi Jan Paweł II w Pastores Dabovobis, ujmując tą formację do kapłaństwa na takich czterech poziomach. Na poziomie ludzkim, duchowym, intelektualnym i pastoralnym. I tutaj jest jakby dokładnie to rozróżnienie świętego Jana Pawła II powtórzone.
Sposób szczególny tam też, jak czytam w tym wywiadzie, zostało zaakcentowane, że kapłanem nie można być bez jedności umysłu i serca, a także bez dojrzałości uczuciowej. I każdy nierozwiązany problem może stanowić niebezpieczeństwo dla seminarzysta, a później w konsekwencji również dla ludu Bożego. Tak to jest, że czasami ci seminarzyści, którzy przychodzą, gdzieś mają bagaż różnych problemów, które niekoniecznie zostają rozeznane w seminarium?
No z seminarium na pewno mogą mieć pewien bagaż problemów, z którymi przychodzą do seminarium, ale seminarium też jest po to, żeby pomóc im te problemy rozeznać. Poza tym jest też po to, aby tą całą sferę emocjonalną odpowiednio zharmonizować z całością posługi, do której się przygotowują. I tutaj jest takie wyzwanie, o którym też mówi ten dokument, mianowicie wezwanie do celibatu. Ten dokument podkreśla, że jest to bardzo istotna sprawa, ale stwierdza, że czystość w celibacie nie stanowi pewnego rodzaju haraczu, więc to nie ma być jakaś kara za to, że ja mam być księdzem, tylko to ma być przyjęte w wolności, w takim zrozumieniu też, po to, abym ten dar mógł przeżywać świadomie i w sposób wolny. Tak samo jeżeli chodzi o to wszystko, co jest związane z osobami o tendencjach homoseksualnych, to ten dokument jeszcze raz podkreśla to, co już Kościół wcześniej wielokrotnie mówił. I w punkcie 199 czytamy: Kościół, głęboko szanując osoby, których dotyczy ten problem, nie może przyjmować do seminarium ani do święceń osób, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tak zwaną kulturę gejowską. A więc powtórzona jest nauka Kościoła i sprawa postawiona jest w sposób jasny i oczywisty.
Sprawa jest postawiona jasno i oczywiście, ale czy też w seminarium jest właściwe rozpoznanie takiej osoby, która przecież może zataić pewne fakty?
No, seminarium nie będzie stosować metod służb specjalnych, to na pewno. W seminarium są odpowiedni ludzie do tego, żeby rozeznawać te sprawy. Oprócz ojców duchownych, prefektów czy rektora, który jest odpowiedzialny za całość, korzystamy także z pomocy psychologów, i to wydatnej pomocy. Każdy alum seminarium przechodzi odpowiednie badania psychologiczne, może też być skierowany na terapię. Także to, o czym ten dokument mówi zresztą właśnie, o takiej stałej obecności psychologa w pracy seminaryjnej, to jest, z tego korzystamy i to ma realny wpływ na formację, prawda, na kierunki formacji poszczególnych alumnów.
Obok tego etapu studiów filozoficznych, teologicznych, pastoralnych pojawia się również etap bycia uczniem, upodobniania się do Chrystusa i etap syntezy powołaniowej. Co to oznacza dla kandydata?
To jest jakby dodane do tych elementów, bo tak naprawdę dokument wymienia cztery takie etapy. Ten etap propedeutyczny, który włącza w integralną formację seminaryjną. Potem jest ten etap filozoficzny, ten etap bycia uczniem. I potem ten stricte jakby najistotniejszy, teologiczny, upodobnienie się do Chrystusa, gdzie jakby kandydat musi odkryć w sobie to pragnienie bycia alter Christus dla ludzi, drugim Chrystusem. I w końcu przychodzi ten etap syntezy pastoralnej, gdzie jakby już ten aspirant do święceń musi, czy odkrywa pracy konkretnej, duszpasterskiej, to co wcześniej, czasem może nawet tylko teoretycznie rozważał, czy poprzez jakieś drobne wydarzenia pastoralne mógł doświadczyć osobiście. Na tym etapie syntezy pastoralnej to jest czas praktyki, to jest spotkanie już z konkretnymi wyzwaniami duszpasterskimi, gdzie kandydat może się sprawdzić w konkretnych działaniach.